Witam was, bracia i siostry, w nadziei, że wszyscy się dobrze macie. To dobrze. Ostatni raz byłem u was 20 czerwca w ubiegłym roku. I tak od miesiąca kwietnia, czy miesiącu kwietniu w tym roku, rozmawiałem z pastorem, że chciałbym przyjechać do was, ponieważ mam miłe wspomnienia o Żywcu i niech ten mój przyjazd będzie też takim przyjazdem, jak gdyby pożegnalnym. Wiecie, i tak myślałem, i tak się stało. Drodzy, w tym roku, w miesiącu sierpniu, obchodziłem 58. rocznicę swego nawrócenia. Drodzy, w tym roku też możemy powiedzieć, zakończyliśmy tak wiele mówić o pandemii, która ponoć jeszcze się przejawia, ten COVID, ale gdzieś chyba dobiega do końca. Natomiast rozpoczęło się coś nowego, o czym i wierzący często mówią i myślą, co będzie dalej. Drodzy bracia i siostry, myślę tak, że Słowo Boże wyraźnie mówi o tym, że będą utrapienia tego rodzaju, jak wojny miejscami, jak zaraza, jak głód, że to będzie. Ja wiem, że niektórzy chcieliby to odnieść, że to już było. Trudno tak powiedzieć. Dzisiaj w naszym kraju, tak jak powiedziałem, rozmawiamy i mówimy o tym i też w jakim stopniu niektórzy się obawiają, ażeby gdzieś w pobliżu nas nie spadła bomba jądrowa. Są takie obawy, drodzy. Ja myślę, że to wszystko zmierza w tym kierunku, abyśmy wszyscy jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga, abyśmy mieli większą społeczność z naszym Bogiem, bo Pismo Święte po pierwsze powiada, że to się będzie działo. I w zasadzie to było przez cały okres. To było. Tylko wiecie, jeżeli to było gdzieś tam w Afryce czy dalej, to nie wszyscy nawet z nas o tym wiedzieli, że giną setki tysięcy ludzi. Ale to, co się teraz dzieje, dzieje się obok nas, blisko nas. I dlatego o tym tak często mówimy i myślimy. Ale niech nasz kraj i my zbliżajmy się, szukajmy oblicza Bożego. Bo kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. W tym chaosie, w tych problemach, z jakimi się spotykamy, problemach nie tylko z naszej winy, drodzy bracia i siostry, musimy wytrwać do końca. Tak powiedział Pan Jezus, że ci, którzy wytrwają, drodzy, będą zbawieni. Może nas spotkać jeszcze coś gorszego. Dlatego uzbrajajmy się, ja tak bym określił, wierzy, na wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa, takiej stabilności, zapuszczajmy te, tak bym określił, duchowe korzenie, aby stać mocno. Drodzy, kiedy śledzimy historię Kościoła, to jest wyraźnie powiedziane i o tym wiemy, że chrześcijanie byli prześladowani do takiego stopnia, że byli krzyżowani, mordowani, zabijani. To nie świadczy dzisiaj, kiedy wiele osób mówi, że uwierzyłem po to, aby mi teraz Bóg błogosławił, że oto teraz będzie mi się dobrze powodziło i materialnie, i w inny sposób. To tak jakbyśmy zaprzeczali temu, co przeżywali chrześcijanie w pierwszych wiekach, ale również w średnim wieku. Chrześcijanie ginęli za prawdę, ginęli za Jezusa Chrystusa, byli krzyżowani, byli mordowani, ale zachowali wiarę do końca. I to jest istotne i to jest ważne. Drodzy, my tak razem z żoną żyjemy i dzieci nam wyfrunęły z domu. Częściej od czasu do czasu odwiedzają nas wnuczki i posuwamy się tak rok za rokiem bliżej tej mety, tego celu, który jest przed nami. A przed nami jest zbawienie, życie wieczne. Tak trochę, żeby jakoś rozśmieszyć, to powiem, że ostatnio żona często mi mówi, że z wiekiem im bardziej jestem starszy, tym bardziej uparty. No ale żeby się to jakoś wyrównało, żeby żona zbyt dobrze się nie czuła, to powiadam, a ty im bardziej jesteś starsza, tym większa gaduła. Wiecie, i to się tak trochę wyrównuje. No trudno sobie nawet wyobrazić, co się dzieje i jak jest, kiedy gaduła spotka się z upartym. Ja nie chcę powiedzieć, my nieraz w małżeństwie, w którym jesteśmy, jestem, no potrafimy trochę i żartować. Ale w tych żartach jest wiele prawdy. Jest wiele, wiele prawdy. Spotykam seniora, który jest starszy ode mnie i tak z uśmiechem na twarzy, a mam już prawo, bo też starszym jestem, jeśli chodzi o wiek i nie tylko o wiek. No ile ty masz, bracie, lat? On patrzy na mnie z uśmiechem i mówi 28. A wiem, że jest starszy ode mnie. Ja mówię, jak to 28? A on mówi, bo wiesz, bo ja teraz swoją datę urodzenia nie czytam w prawą stronę, tylko w lewą. No to tak mu wychodzi, a w rzeczywistości ma 82 lata. A ja tak myślę i mówię, wiesz co, mówię, a ja czytam w prawo i w lewo i zawsze mi wychodzi 77. Ale mówię, wiesz co, nie martwię się tym, bo liczba 7, czy cyfra 7, liczba 7 to jest taka pełna, biblijna, pełna, a tu jest aż 2 siódemki. No, daję mu to coś do myślenia, nie wiem. Drodzy bracia i siostry, ale to już tak jest, że zbliżamy się ku końcowi. Drodzy, o czym dzisiaj chciałbym czytać i mówić? Więcej może będę czytał, a na końcu do tych słów, które przeczytam, no taki krótki swój komentarz. Drodzy, w liście do Filipian, święty apostoł Paweł powiada, to jest 2 rozdział, 12 wiersz. List do Filipian, 2 rozdział, 12 werset. Przeto umiłowanie moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. I dalej to zdanie, z bojaźnią i życzeniem zbawienie swoje sprawujcie. I to, co dzisiaj chciałbym powiedzieć, zatytułowałem z bojaźnią i życzeniem zbawienie swoje sprawujcie. Drugim fragmentem Bożego Słowa, który chciałbym czytać, to również z Nowego Testamentu, z listu świętego Pawła do Tymoteusza. Podobno jest to ostatni list, który napisał apostoł Paweł. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza z rozdziału 3, od wersetu 14. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Drodzy bracia i siostry, kilka słów do tego miejsca, fragmentu Bożego Słowa. Zapewne jest to ostatni list pisany przez apostoła Pawła z więzienia z Rzymu. Paweł w tym liście umacnia, jak gdyby poprzez słowa, umacnia swego ucznia Tymoteusza, bo przecież on pozostaje. Paweł odchodzi, on pozostaje i jak gdyby święty apostoł Paweł chce go utwierdzić, zachęcić do tego, aby bez względu na sytuację tą polityczną, może częściowo gospodarczą, bo przecież to był Kościół w tym czasie już na dobre prześladowany, aby nie tracił wiary, zaufania, ale szerzył prawdę Bożą, Słowo Boże. Słowo Boże. I tutaj Paweł powiada tak w 4 rozdziale. Bądź pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karcz, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Taki nakaz otrzymuje od apostoła Pawła Tymoteusz. Natomiast zwracam uwagę na słowa, które tutaj są powiedziane, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Wiecie, możemy się zastanawiać, o jakich Pismach Świętych apostoł Paweł mówi. I zapewne w tym czasie, kiedy apostoł Paweł pisał ten list, kanon Nowego Testamentu, nie było jeszcze kanonu Nowego Testamentu. Dlatego też sądzę, większość tak stwierdza, że Paweł mówi o pismach też Starego Testamentu. Dzisiaj się daje zauważyć, że niektórzy Stary Testament czy pisma Starego Testamentu gdzieś odstawiają na bok. To nieistotne, to nieważne. Inni natomiast Pism Starego Testamentu wybierają to, co pasuje do ich dogmatyki. Bracia, ale dalej Paweł powiada, całe Pismo przez Boga jest natchnione. Przez Boga jest natchnione. Wiecie, trudno tutaj dokładnie to jakoś zrozumieć, ale uważam, że gdy Bóg wypowiadał słowo, zalecał, powiedzmy, swoim sługom, aby wypowiadali słowo. Gdy Bóg wypowiadał słowo, to równocześnie w to słowo wkładał tchnienie. A tchnienie Boże jest nowym życiem. Jest nowym życiem. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. I Stary Testament jest pożyteczny do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dzieła przygotowany. A więc czytamy całe Pismo Święte, które jest natchnione przez Boga. Jeśli wiarą przyjmujemy te słowa i słowa te Starego Testamentu, to one nas kształtują. Kształtują ten Boży charakter, charakter Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie, powiem tak, że w tym świecie, w tym grzesznym świecie, który zarządza szatan. Dalej, w tym grzesznym świecie, ten świat, który również ma coś, co jest grzesznego, co jest niewłaściwe. Pan Jezus ustanowił nową drogę. Jest nowa droga w tym grzesznym świecie. Jest nowa droga ustanowiona przez Pana naszego Jezusa, prowadząca do wieczności, do zbawienia. Teraz każdy człowiek, który się na nowo narodzi, jest stawiany, przenoszony przez Boga, jest stawiany na tej nowej drodze, którą ustanowił Jezus Chrystus. Droga, która prowadzi do wieczności, do Boga. Zostaliśmy postawieni na tej drodze. Mimo, że wokół nas jest grzech, jest wiele nieprawości i tego wszystkiego musimy unikać. Chcę też powiedzieć ten stary przykład, że każdy z nas w momencie nowego narodzenia, bo czym cechuje się nowe narodzenie? No sama nazwa wskazuje. Człowiek staje się nowym. Staje się człowiekiem, który podoba się Bogu. Nastąpiła wewnętrznie kolosalna przemiana. Przemiana w naszym umyśle ukierunkowana na Boga. Nastąpiło oczyszczenie od grzechu. Przemiana w naszych emocjach. Przemiana w naszej woli. My mamy teraz prawo wybierać i możemy wybierać to, co dobre i to, co się Bogu podoba. Mamy tę moc, mamy tę świadomość, mamy tą wiedzę, co Bogu się teraz podoba. Ale też myślę często o tym, że zostaliśmy na tej drodze postawieni jak ten diament. To jest taki stary przykład. Każdy, kto się na nowo narodził, tak mówiąc w cudzysłowie, został postawiony na tej nowej drodze prowadzącej do wieczności i wygląda jak diament. A diament jest bardzo wartościowym. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że kiedy gdzieś znaleziono, wykopano diament, to starają go się jakoś dokonać pewnej obróbki. Kształtują. Nie, jak się nazywają ci, którzy szlifują ten diament. Szlifierzy, niech tak będzie. A więc z tego diamentu chcą coś kształtują go, ponieważ chcą coś wydobyć, aby był lśniący i jeszcze bardziej doskonały i jeszcze bardziej wartościowy. Ale często to szlifowanie, ja tu mam na myśli samego siebie i was, bo jesteśmy na tej drodze, a jesteśmy kształtowani, szlifowani przez samego Boga, abyśmy nabywali jeszcze tą większą wartość przed Jego obliczem i wzrastali w podobieństwo i charakter Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nieraz to szlifowanie ponoć odbywa się tak, że aż iskry lecą. I to, że nas Bóg szlifuje, to nie podlega żadnej dyskusji. Oczywiste, dzisiaj wielu wierzących, którzy uwierzy, no na nowo się narodziłem, przyjąłem chrzest wodny, wszystko załatwione i można odfajkować. Nie możesz tak odfajkować. Jeśli Bóg cię postawił na tej drodze, musisz ciągle i stale dążyć do doskonałości. Ja nie chcę powiedzieć, że już w momencie nawrócenia stają się tak doskonałe, że niczego więcej w duchowym wymiarze nie potrzebuję. Nie. Jest to szlifowanie. Jest to obróbka. Jest to często bolesne, często trudne. I często Bóg przeprowadza nas przez różnego rodzaju próby i doświadczenia, aby wykształtować z nas, aby wydobyć w nas największą duchową wartość. Chcę powiedzieć tak, że moje życie to nie było tak, jak niektórzy być może obecnie sobie, jak powiedziałem, wyobrażają, a więc obfitość materialna, obfitość zdrowotna, żyję sobie wygodnie i prawie leżę pod gruszą i wszystko z nieba mi spada. To nie tak, drodzy. To naprawdę nie tak. Musimy być wierni Bogu na tej drodze, na którą zostaliśmy postawieni. Pan Jezus zdecydowanie powiedział i wszyscy znacie ten przykład, który powiada: ja jestem krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Jeżeli się na nowo narodziłeś, zostałeś wszczepiony w krzew winny, czyli w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zostałeś wszczepiony, jesteś tą latoroślą, wszczepioną latoroślą. I teraz masz się rozwijać, czerpiąc z Jezusa Chrystusa to nowe życie. On ma słowo życia wiecznego. Jezus Chrystus, czerpiemy z Jezusa i przynosimy we współpracy z Duchem Świętym owoce, winogrona. A czym zajmuje się w tym przykładzie Ojciec? Bóg Ojciec. No Bóg Ojciec tutaj jest, jak Pan Jezus przedstawia i mówi, winogrodnikiem i posiada takie nożyce, które się nazywają sekator i tak chodzi dookoła tego, do tego krzewu winorośli i patrzy. I oczyszcza. Nawet tych, przede wszystkim oczyszcza tych, którzy przynoszą już owoc. Jeśli przynosisz owoc, będąc na tej drodze, którą ustanowił Jezus Chrystus, to pamiętaj, w dalszym ciągu jesteś oczyszczany. Oczyszczany. Bóg usuwa z twego życia wszystko jeszcze to, co się Bogu nie podoba. Usuwa. To może być nieraz bolesne, ale Bóg usuwa w dobrym celu, abyś jeszcze bardziej wzrastał w charakter Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego osobiście chcę powiedzieć, że moje życie to było taka nieprosta linia, takie samo powodzenie. To nieprawda. To była raczej taka sinusoida, wiecie, raz doświadczenia, raz próby, raz łzy, raz załamania, ale w każdej sytuacji musiałem szukać Boga. Szukanie Boga. Przybliżanie się do Boga. Nigdy nie było tak, jak to niektórzy myślą, no, jestem w problemie, czy Bóg zesłał takie czy inne doświadczenia, oto stanę, pomodlę się i już tego doświadczenia nie ma. W moim życiu tak nie było. Przechodziłem przez doświadczenia, przechodziłem przez próby, ale mogę powiedzieć, z każdych tych prób, ja byłem w tych próbach, ja trwałem w tych próbach, ale po jakimś czasie te próby były jak gdyby rozwiązywane, rozpływały się w wyniku tego, że Bóg chciał i dokonywał coś we mnie. Kształtował mój charakter, charakter Pana, podobny do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy, słowo, które czytałem, z bojaźnią i żdżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Bardzo ciekawe miejsce. Boże Słowo dużo mówi na temat bojaźni. Boże Słowo dużo mówi na temat pokory. I pozwólcie, że będę teraz czytał Słowo Boże ze Starego Testamentu, dlatego, że historie zawarte w Starym Testamencie czegoś nas oczywiste uczą, jak powiedziałem w następie. Z drugiej księgi Kronik, druga księga Kronik, u mnie to jest stronica 495, z 26 rozdziału czytamy od wersetu 4. Może tylko powiem, że na tron królem został młody człowiek, 16-letni. I tu jest powiedziane, że panował w Jerozolimie 52 lata, a nazywał się Uzjasz. To jest różnie tutaj tłumaczone jego nazwisko. A więc Uzjasz wstąpił na tron mając 16 lat, a panował jako król przez 52 lata, a więc był jednym z królów, który najdłużej, zaliczamy, najdłużej panował, bo to 52 lata, no to jest ponad pół wieku. I dalej mamy powiedziane tak, czwarty werset. Czynił on to, co prawy w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki był Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Bóg wspierał go w walce. Ale czytamy teraz od wersetu 15. A w Jerozolimie kazał sporządzić pomysłowe machiny wojenne do ustawienia na basztach i na narożnikach, aby miotać pociskami i dużymi kamieniami. Jego sława, zwróćmy uwagę, jego sława rozeszła się daleko. Cudownej bowiem doznawał pomocy, aż doszedł do takiej potęgi. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychem jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu, Bogu swemu, wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. W razie wystarczy. Drodzy, niezmiernie pouczające słowo. I ono może dotyczyć lub dotyczy każdego z nas. Przede wszystkim zwracam tutaj uwagę, że szukał on Pana. Słowo jest skierowane do ludu Bożego, który Bóg wybrał. Obecnie według Nowego Przymierza ludem Bożym są wszyscy ci, którzy upamiętali się, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, zostali na nowo narodzeni i stanowią lud Boży. I stanowią lud Boży, bracia i siostry. Jesteśmy na tej nowej drodze, ale ciągle i stale musimy szukać społeczności z naszym Panem, społeczności z naszym Bogiem. To nie tak być zadowolonym, że już się wszystko dokonało, że już osiągnąłem. Nie, drogi, idziesz drogą i masz szukać, ciągle mieć społeczność z Panem. Tak się zastanawiałem sam nad sobą, co to znaczy w swoich myślach i rozumowaniu, co znaczy szukać Pana. Co znaczy szukać Pana? Otóż, drodzy bracia i siostry, codziennie chcę szukać Pana, może nawet częściej. Każdej godziny mamy szukać Pana. Szukać w moim zrozumieniu Pana to znaczy szukać Go poprzez słowo, które wypowiedział. Szukamy Pana poprzez czytanie, rozważanie, rozmyślanie słowa. I tutaj zadaję sobie nam pytanie, jak my często szukamy Pana poprzez Jego słowo. Czy rozważamy, czy czytamy? Bo, drodzy, tu jest powiedziane tak wyraźnie, zdecydowanie o Słowie Bożym. Jest powiedziane, że ono jest jak miecz. Jeśli my to słowo czytamy, to ten miecz przenika do naszego serca, ma dwie strony. Przenika aż do szpiku kości, oddziela to, co prawe, od tego, co się Bogu nie podoba. Słowo Boże czytamy nie tylko po to, oczywiste, czytamy, aby dowiedzieć się coś więcej o Bogu, ale Słowo Boże czytam po to, aby dowiedzieć się, jak ja wyglądam w oczach świętego Boga. Słowo Boże, które jest światłością, wskazuje mi na moją nieprawość też, na moje niewłaściwe postępowanie, a i na mój grzech. I jest tym mieczem, który może odciąć przenikającym aż do szpiku kości Słowo Boże.
Dlatego uważam,
drodzy bracia i siostry, szukam Pana poprzez czytanie, rozważanie Bożego Słowa i przyjmuję Go do swego życia. Szukam Pana, gdy się modlę. O, chwała Bogu! Modlę się i mogę rozmawiać, mówić do mego Boga. Wiecie, tutaj zacytuję dwa wersety. Słowo Boże, święty apostoł Paweł w liście do Efezjan powiada tak, że wszyscy poprzez wiarę staleście się synami, dodam, i córkami Boga. Tu możemy też uzupełniać, że w wyniku nawrócenia poprzez wiarę i upamiętanie w wyniku nowego zrodzenia staliśmy się synami i córkami wszechmogącego Boga. Halleluja! Córki, synowie, jak się czujecie? Ale dalej Paweł powiada w ten sposób. A ponieważ jesteście synami, synami i córkami Bożymi, staliśmy się w momencie nawrócenia córkami i synami Bożymi, Bóg zesłał Ducha Syna swego, czyli Ducha Jezusa Chrystusa, do serc waszych, tak? I teraz możecie mówić, Abba Ojcze, halleluja! Którym mówimy Abba Ojcze? Dziś możemy stanąć przed Jego obliczem, ponieważ Duch Chrystusowy jest w nas. Jest w nas i wołać i mówić do Boga Wszechmogącego, do Stwórcy. Ojcze nasz. Ileż w tym powagi, dostojeństwa, że synowie i córki, których spoczął Duch Chrystusowy, mogą teraz mówić do Wszechmogącego Boga, Ojcze nasz. Ile wzniosłości, jakaż potęga, jakież dostojeństwo, jakieś dziękczynienie z naszej strony, Ojcze nasz. Kto może tak mówić, Ojcze nasz? I niech to wypływa z głębi naszego serca, z głębi naszego ducha, który współpracuje z Duchem Chrystusowym. Tylko ci tak naprawdę mogą mówić Ojcze nasz. Halleluja. A więc, drodzy, możemy rozmawiać z naszym Ojcem. Szukamy Boga, kiedy się modlimy. Szukamy Boga, kiedy jesteśmy w społeczności też razem. I wielbimy i czcimy Pana. Alleluja! Pan Jezus powiedział do Samarytanki, nie wiem dlaczego akurat do niej, ale to już nieistotne. Powiada do niej, słuchaj kobieto, ja to parafrazuję, oto nastał czas, tak to tłumaczy, że ona zastawia pytanie, Jezusowi, my uwielbiamy, czcimy Boga na tej górze, a wy, Żydzi, w Jerozolimie. Ale Jezus powiada, nastał czas, że prawdziwi chwalcy będą chwalić Boga. Halo! W prawdzie i w duchu. W duchu i w prawdzie. Prawdziwi chwalcy będą chwalić Boga w duchu i w prawdzie. Czyli zgodnie z Bożym Słowem, które czytają. To Słowo ich zrodziło na nowo. Dało im inny wymiar życia. To jest po pierwsze. Drugie, w duchu otrzymaliśmy Ducha Chrystusowego, który współpracuje z naszym duchem, albo nasz duch współpracuje z Duchem Chrystusowym. I chwalenie i uwielbianie Boga rozpoczyna się gdzie? Tu wewnątrz. wewnątrz, tam, gdzie jest Duch Chrystusowy z Duchem naszym, tam się rozpoczyna, tam jest ten fundament uwielbiania. On tam jest i wychodzi przez nasze usta na zewnątrz. Halleluja! Możemy siedzieć na tym miejscu. Możemy nawet śpiewać, ale tak naprawdę nie uwielbiać Jezusa. Uwielbianie jest tam, w duchu i w prawdzie. Tam jest źródło. Źródło uwielbiania, które wypływa na zewnątrz. I kiedy przychodzimy na społeczność, łączymy się razem, aby gremialnie razem uwielbić Jezusa Chrystusa. Ale sprawdźmy nasze serca. Sprawdźmy nasze wnętrze. Czy ono jest czyste? Czy to uwielbianie płynie z głębi? Czy też nie? Drodzy, przychodzimy na społeczność, aby słuchać Słowa Bożego. Przychodzimy na społeczność, aby popatrzeć jeden na drugiego i powiedzieć: siostro, bracie, chwała Bogu! Przykre jest powiedzieć to, niektórzy mówią, że to spowodowała pandemia. Nie. Niektórzy przestali ze zboru przychodzić z powodu pandemii. I tak się zasiedzieli w swoich domach, że siedzą do tej pory. Po co mi społecznik? Ja w domu czytam Boże Słowo? Po co mi zgromadzenie? Odzwyczaili się. I jeszcze śmią nawet krytykować tych, którzy przychodzą na nabożeństwo. Po co tam idziesz? I mówimy, że pandemia nie zrobiła swoje. Coś tam zrobiła. Drodzy, jeśli nie doceniamy społecznych zgromadzeń, to tak bym powiedział, nie doceniamy braci i sióstr, nie doceniamy wartości Bożego Słowa, nie doceniamy wartości modlitwy, uwielbiania i społeczności. A przecież w niebie będzie szczególna społeczność. Jeżeli tu nie ma społeczności z braćmi i siostrami, to co będzie w niebie? Szukajcie Pana. I tu mamy zapis, że dopóki szukał Pana, dopóki Uzjasz szukał Pana, Pan darzył go powodzeniem. Drodzy bracia i siostry, jeżeli będziemy naprawdę szukać Pana, z czego nie jesteśmy zwolnieni, Pan będzie darzył nas powodzeniem duchowym. Tu chciałbym coś zaszczyc. Jak ja to rozumiem? W przymierzu, który Bóg zawarł z Izraelem, Żydzi zwracali w sposób szczególny uwagę, i to z przymierza tego wynikało, że Bóg będzie im błogosławił w zakresie, że będą bogaci, że będzie im się dobrze powodziło tutaj na tej ziemi, że będą zdrowi, rodziny będą wielodzietne, i to uważano za największe błogosławieństwo. W Nowym Przymierzu jest zupełnie inaczej. W Nowym Przymierzu przede wszystkim liczą się wartości jakie? Duchowe. Wartości duchowe. To jest zbawienie, to jest wybawienie z grzechu. To jest stać się własnością, dzieckiem Bożym. Wartość duchowa. I dlatego w liście do Efezjan na przykład czytamy, że Bóg w Jezusie Chrystusie obdarzył nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Błogosławieństwem niebios. Natomiast błogosławieństwa materialno-zdrowotne są pod tym wszystkim. Na pierwszym miejscu musimy stawiać błogosławieństwa duchowe. A w następnej kolejności mogą następować błogosławieństwa te materialno-zdrowotne. Jak Pan Jezus uczył swoich uczniów modlitwy? Powiada co? W pierwszej części. Zwracajcie się tak. Ojcze nasz, który jesteś. Tak? święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. To wszystko przede wszystkim ma wymiar duchowy najpierw, a następnie chleba naszego powszedniego, jakoś drugą część w tej modlitwie, daj nam na dzisiaj. A więc jedno z podstawowych pytań, w jakim stanie duchowym się znajdujemy? I to jest najwyższa wartość nowego przymierza, wypływająca z tego właśnie, co Jezus uczynił. Drodzy bracia i siostry, i musimy najpierw szukać tej wartości. Najpierw szukać wartości Królestwa Bożego. Bo tak dzisiaj się też zauważam, owszem, ja nie neguję tego, że u wielu wierzących stało się coś takiego, że szukają najpierw powodzenia zdrowotnego, powodzenia materialnego, a dziś to powodzenie duchowe jest zepchnięte na bok. Nie tak być powinno. Powinno być zupełnie odwrotnie. A więc, drodzy, Uzjasz szukał Pana ciągle na nowo. Szukał tej społeczności z Bogiem. I dopóki szukał Pana, Bóg obdarzał go powodzeniem. Chciałbym to mocno, mocno zaakcentować. Obdarzał go błogosławieństwem. I dalej chcę powiedzieć, że tutaj się nie rozchodzi tylko o króla Uzjasza. Tu rozchodzi się też o cały naród izraelski, bo król miał olbrzymie prawa, uprawnienia, olbrzymie. I teraz czytamy, że powodziło się nie tylko królowi dobrze, ale powodziło się całemu Izraelowi. Całemu Izraelowi. I o to Bogu zawsze chodziło. Będę wam błogosławił. Zawsze będziecie na wozie, a nie pod wozem, jeśli będziecie szukać oblicza mego i przestrzegać moich praw. Dalej, drodzy bracia i siostry, czytamy o tym, że jego sława rozeszła się do tych wszystkich państw sąsiadujących i nie tylko. W wielu miejscach możemy przeczytać, że przyjeżdżały delegacje z różnych państw, krajów ówczesnych, aby zobaczyć to wszystko, co dzieje się w Izraelu. Aby przede wszystkim zobaczyć też i usłyszeć o ich jedynym prawdziwym Bogu, Bogu Izraela. O powodzeniu, o tym porządku, o tym, jak Bóg im błogosławi. I te delegacje wyjeżdżały i mówiły o to, Bóg Izraela naprawdę błogosławi swemu ludowi Izraelitom. A więc jego sława rozchodziła się po całym świecie. Drodzy bracia, jest powiedziane, że kiedy szukał Pana, prowadził zwycięskie bitwy. No my takich bitew nie prowadzimy, jakie są tutaj opisane. Ale mamy wrogów. I chcę powiedzieć, że to jest prawdą. Jeśli mamy społeczność z Bogiem, żywą społeczność z Bogiem, będziemy przezwyciężać wszelkie próby, wszelkie doświadczenia, że będziemy przezwyciężać wszelki grzech i wszelką nieprawość, ale to wymaga tego, abyśmy mieli społeczność z naszym Bogiem. A więc będziemy prowadzić zwycięskie życie, jeśli na co dzień będziemy szukać oblicza Bożego, będziemy szukać Boga. Natomiast teraz chciałbym zwrócić uwagę na coś szczególnego. Bo też mogę tak zaakcentować bardzo mocno. Szukał on Pana, dopóki żył kto? Zachariasz. Szukał Pana, dopóki żył Zachariasz. Czy to jest w dzisiejszych czasach ważne? Bardzo ważne. Żył Zacharias, to człowiek już starszy, który uczył go bojaźni Bożej. Niezmiernie istotny, ważny. Uczył Uzjasza bojaźni Bożej. Wiecie, jak trudno wyłapać taką dobrą definicję, co to jest bojaźń Boża. Chociaż Słowo Boże powiada, że bać się Boga, to znaczy nienawidzić zła. To jest definicja. Bój się Boga, a bać się Boga, to znaczy nienawidzić zła. To ciekawe. Uczył go bojaźni Bożej. Drodzy, często mówimy, że bojaźń Boża, ja zawsze mówię o jednym, że gdzieś jest we mnie, mimo tego, że mówimy, że w związku z tym, że jesteśmy z Jezusem Chrystusem, że uwierzyliśmy, że w tej cudownej miłości ustąpiła bojaźń, ale bojaźń przed czym? Bojaźń przed gniewem Boga. Przed gniewem Boga. Kiedy czytałem objawienie świętego Jana, to mogę stwierdzić, bo my tak często mówimy, jakie będą czasy, kiedy będzie panował Antychryst. Tak, mówimy. Mamy też zapisane wiele w Bożym Słowie. Ale objawienie świętego Jana, począwszy w zasadzie od 6 rodzaju, pokazuje nam gniew Boży, który Bóg będzie zsyłał na ten świat. I dlatego mówię, że wierzący, prawdziwi wierzący będą zachowani od tego gniewu. Czyli ja uważam, bo ktoś może uważać inaczej, że zanim nastąpi ten dzień gniewu Bożego i Bóg będzie zsyłał swój gniew na żyjących ludzi na tą ziemię, Kościół zostanie wcześniej zabrany. Ktoś może uważać inaczej. A więc będziemy zachowani od gniewu. Natomiast dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy rozmyślam nad tym słowem, to, bracia i siostry, jest pewien strach w moim sercu, czy może taki lęk, trudno to wyrazić, jakaś taka doza strachu, a przede wszystkim doza strachu przed karceniem. Przed Bożym karceniem. I tak teraz myślę, czy na tej drodze, na której jesteśmy, Bóg ma prawo nas karcić, czy nie? No jak to jest? Tak. Tak. Ma prawo nas karcić, ale jego karcenie biegnie w tym kierunku, w kierunku naszego zbawienia, aby nas z powrotem sprowadzić do pewnego porządku. Karcenie. Przed tym tego musimy się bać. Dlatego nic dziwnego, że Słowo Boże powiada, bać się Boga, to znaczy, czy bojaźń Boża, to znaczy nienawidzić zła. A więc teraz pytanie. Czy jak my postępujemy, jak ja postępuję? Czy grzeszę, czy czynię jakieś zło? Bo jeśli czynię coś złego i niewłaściwego, jestem tego świadomy, to znaczy nie boję się Boga. Tak to odbieram, zamiennie. Nie boję się Boga. Ci, którzy grzeszą, nie boją się Boga. Wiecie, ja wychowany zostałem na wsi, w bieszczadzkiej wsi, gdzie byli katolicy, grekokatolicy, czyli prawosławni też, byli też wcześniej Żydzi przed wojną i zielonoświątkowcy. Jako młody chłopak obracałem się tak tam na wsi i słyszałem często, jak starsze kobiety, to jedni i drudzy, z jednego wyznania, z drugiego, jak ktoś w tej wiosce zgrzeszył jakimś takim grzechem, ja nie wiem, jak to nazwać, jak ktoś otarło, mówię, śmiertelnym, zgrzeszył, to te starsze osoby mówiły, on się Boga nie boi. Dzisiaj tak się nie mówi. Tak się nie mówi, bo zło czynią, począwszy od Sejmu, od Senatu, od innych tam ważnych osobistości i nikt się tym specjalnie nie przyjmuje. A więc, drodzy bracia i siostry, bojaźń Boża. I tak też myślę, że w Starym Testamencie mamy kilka przykładów, kiedy mężowie Boży, gdy znaleźli się w świetle wszechmogącego Boga, w obecności Boga, szczególnej obecności, bym określił, Boga, to padali przed Jego obliczem. I myślę w tej chwili również o Janie, który był na wyspie Patmos, liczył chyba ponad 80 lat, a więc był starszy ode mnie. Ale kiedy zobaczył w pełnej chwale zbliżającego się Jezusa Chrystusa, upadł do Jego stóp. Jak to jest? Otóż, bracia i siostry, jest tak, im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej, bracia i siostry, wzrasta w nas takie poczucie, kimże my jesteśmy przed tym wszechmogącym Stwórcą. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, synami Bożymi, ale gdzieś robimy się tacy, jesteśmy tylko stworzeni. Jan upadł przed Jezusem do stóp Jezusa Chrystusa, a Pan Jezus położył rękę na nim, nad tym leżącym. Jan upadł na twarz przed Chrystusem i powiada: nie bój się, nie lękaj się. To ja jestem. Janie, to ja jestem. Kiedyś byłem w ciele. Kiedyś chodziliśmy tam po ziemi izraelskiej, głosiłem, mówiłem. To ja jestem. Nie bój się. Ale gdzieś w Janie była ta taka zakodowana pewna bojaźń, która być może przeradza się, jak to niektórzy mówią, w takie poszanowanie, która przeradza się w respekt, w szacunek, ale nie w frywolność. Owszem, bracia i siostry, musi być w nas respekt, szacunek, poważanie, cześć, bo przecież jesteśmy przed Wszechmogącym. Ale nie frywolność w takim sensie, że możemy sobie Pana Boga klepać po ramieniu. To jest pewna skrajność. A więc, drodzy, uczył bojaźni Pan, uczył go bojaźni Bożej. I oto, drodzy bracia i siostry, mogę powiedzieć. Uzyjasz szukał oblicza Bożego tak długo, jak żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. Drodzy, potrzebujemy jedni drugich. I pastorzy, i niepastorzy, wszyscy potrzebujemy jedni drugich. Potrzebujemy jedni drugich, bo jedni i drudzy mogą też coś nam powiedzieć, czy zwrócić uwagę, czy zachęcić, czy podtrzymać na duchu. Potrzebujemy się wzajemnie wspierać. Zachariasz uczył Uzjasza bojaźni Bożej, ale kiedy Zachariasz zszedł z tej ziemi, z tego świata, Uzjasz i całe państwo izraelskie było już w takiej potędze. Dobrze im się żyło, dobrze im się powodziło. Gdy doszli do tej potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie. Coś strasznego. Dopóki żył w bojaźni Bożej, Bóg błogosławił królowi, błogosławił Izraelowi. Ale kiedy doszedł do tej potęgi, popatrzył na to wszystko, nagle jego serce wzbiło się w pychy i powiada: dzięki mnie, mojej mądrości, mojej umiejętności, mojej zdolności, to się wszystko stało.
bracia i siostry, przeciwnikiem pokory, bojaźni Bożej jest pycha. Oto Uzjasz sprzyniewierzył się Panu. Uważał, że jest najważniejszy w Izraelu. I czytamy, że przybył do świątyni, do domu pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu. To były ostatnie lata jego życia. Ale Bóg ustanowił inny porządek, że ofiarę i skadzidła mogli składać tylko i wyłącznie powołani kapłani. I gdy chciał wejść do miejsca, do świątyni, tam gdzie się składa ofiary skadzidła, stanęli kapłani Azariasz i 80 innych i powiedzieli: nie twoja to rzecz, królu, składać ofiary z kadzidła. Gdyby w tym momencie król się upamiętał, byłoby jeszcze wszystko w porządku. To był ten ostatni moment. Nie twoja to rzecz składać ofiary. Ta część należy do kapłanów. Ale Uzjasz w dalszym ciągu poczuł się, że jest najważniejszy i wszystko może. Nie możesz przekraczać Bożego Słowa. Nie możesz niweczyć Słowo Boże, które ci mówi, jak masz żyć. Nie możesz, bo znajdziesz się w bardzo trudnej sytuacji. I kiedy Uzjasz upierał się, że chce złożyć ofiarę z kadzideł, a to było zarezerwowane przez Boga tylko dla kapłanów, nagle stało się coś strasznego. Wystąpił trąd na jego ciele. I natychmiast ten, któremu Bóg przez wiele, wiele lat błogosławił, ten, który przez wiele lat żył w bojaźni Bożej, ten, który przez wiele lat przestrzegał Boże Słowo, Boże prawdy, i dzięki temu Izrael doszedł, stał się tym narodem, do którego przyjeżdżali inni, z innych państw i mogli mówić: tak, jesteśmy posłuszni Bogu, jedynemu prawdziwemu izraelskiemu. Oto ten człowiek, Uzjasz, został wypchnięty ze świątyni i znalazł się w miejscu, w którym przebywali tylko i wyłącznie ludzie trędowaci. I tam w odosobnieniu stracił społeczność z Izraelem, a właściwie społeczność z Bogiem. Wypchnięty poza nawias, poza społeczeństwo. Stał się trędowaty i resztę swego życia spędził w miejscu w odosobnieniu. Bracia i siostry, tym jedynym, bym powiedział, trądem, który może każdego z nas zepchnąć z tej właściwej drogi, to jest grzech. To jest grzech. Jeśli, drodzy bracia i siostry, będziemy na co dzień szukać Boga poprzez czytanie Bożego Słowa i modlitwy, jeśli na co dzień będziemy brać udział w tych spotkaniach, w nabożeństwach, w społeczności, będziemy to słowo przyjmować wiarą, będziemy ciągle oczyszczać nasze serca i uzdalniać do tego, aby podobały się Bogu, drodzy, dojdziemy w sposób zwycięski do końca. I to słowo, które dziś zacytowałem i powiedziałem, to mówię też do siebie. Też do siebie, aby u schyłku swego życia w dalszym ciągu być wiernym Bogu, szukać i szukać Jego oblicza. Często nieraz mówimy, że znaleźliśmy Pana i to chwała Bogu, bo kto znalazł Pana, naprawdę znalazł Pana i zaakceptował Pana, znalazł nowe, wieczne życie. To jest wielka prawda. Ale chciałbym w sposób zwycięski zakończyć swoje życie tutaj na tej ziemi. sposób zwycięski, szukając ciągle i stale Pana. I wiecie, jakoś staram się to czynić. Może uchybiam, wiecie, w jednym. To wam szczerze powiem. Ja nieraz lubię powiedzieć prawdę o sobie. Wierzące to tak różnie. Ja różnie, tak. No, zboże to tak trzeba, to trochę delikatnie, jeden wokół drugiego, tak spokojnie, delikatnie. Ale jaka jest rzeczywistość? No, myślę, że tutaj mam pewne doświadczenie. I jeżeli mówię o szukaniu Boga, to może w moim życiu więcej przeważa. Nie ma tej takiej równowagi. W czym? Więcej jest czytania, rozmyślania nad Słowem Bożym, a trochę mniej modlitwy. I to jest też lekcja dla mnie, że muszę to wyważyć, aby to była pewna równowaga. Słowo Boże i modlitwa. I w tym miejscu przypominam sobie jeszcze ten fragment, który muszę powiedzieć, bo nie chcę powiedzieć, że Kościół nie miał problemów od samego początku. Jeśli któryś Kościół nie ma problemów, i tak ludzie nieraz mówią, żadnych problemów, to ja mówię, zastanów się, zastanówcie, czy jesteście Kościołem. W każdym Kościele występuje jakiś problem. Może wystąpić raz taki, raz taki. To nie jest tak, że jesteśmy zupełnie w 100% zawsze wolni od problemów jako jednostki i jako zbór. Nie, to jest nieprawda. O jakim problemie chciałbym powiedzieć, który wystąpił w pierwszym kościele? No, pamiętamy, czytając Boże Słowo, że w tym pierwszym kościele w Jerozolimie było wiele osób bardzo, bardzo biednych, wiele wdów i sierot. A zatem ci, którzy coś tam mieli więcej, no bądź to sprzedawali, bądź przynosili dary, składali u stóp apostołów. I teraz, drodzy bracia i siostry, następuje coś takiego, że no, zaczęło się szemranie. Zaczęło się pewne niezadowolenie. A to niezadowolenie polegało na tym, że zaczęli posądzać apostołów, że niewłaściwie i niesprawiedliwie dzielą te dary. Jaki problem wystąpił? Oto w Jerozolimie było wiele wówczas wdów, i to ja myślę bieżących i sierot. I więcej darów otrzymywali ci, którzy byli bezpośrednio mieszkańcami w Jerozolimie. A często bywało tak, że część rodziny mieszkała w Jerozolimie, a część mieszkała poza Izraelem. No to pastorowie najprawdopodobniej doszli do takiego wniosku, ponieważ oni mają część rodziny poza Izraelem, gdzieś tam w diasporach, im się tam lepiej powodzi, tak? No to niech oni wspierają swoje wdowy i swoje sieroty mieszkające w Izraelu. Ale widzicie, to nie było właściwe. To nie było właściwe postępowanie. I w pewnym momencie, ja myślę, że Piotr, kiedy zaczęło do nich docierać, że ludzie są, część ludzi, no, nie są zadowoleni z tego podziału, który dokonuje, bo to było tak w Izraelu, że jakoś tak większy szacunek miano do tych, którzy mieszkali w ziemi izraelskiej, a mniejszy do tych Żydów, którzy mieszkali poza ziemią izraelską. I myślę, że apostoł Piotr, no, zgromadził swoich tam przyjaciół, czy też inni apostołowie zaczęli się zastanawiać. Ja myślę, że to było celowe, tak, no, celowe w takim sensie, że Bóg dał im zrozumieć, nie waszą rzeczą, apostołowie, jest zajmować się dzieleniem tych darów. Nie waszą rzeczą. Do was powiedziałem wyraźnie, wyście byli moimi świadkami od początku, że Ewangelia ma być co? Zwiastowana. a wyście się zajęli podziałem tych darów. I oto Piotr występuje, powiada tak, wybierzcie mężów pełnych Ducha Świętego, którzy będą dzielić te dary, a my, czyli apostołowie, czyli ci, którzy bezpośrednio byli uczniami Jezusa Chrystusa, będziemy pilnować czego? Modlitwy i Słowa Bożego. Bez modlitwy i Słowa Bożego Kościół nie pójdzie dalej. Kościół się cofnie. My będziemy pilnować modlitwy i Słowa Bożego. To nie znaczy, że tylko apostołowie i zwiastowali słowa, pilnowali słowa, że tylko apostołowie się modlili, ale uczyli, dawali przykład. Tu leży istota prawdy. A więc musimy się uczyć, musimy brać pod uwagę ciągle i stale Boże Słowo, a oni byli tymi, którzy słyszeli Słowo od Jezusa. Nie było wtedy Nowego Testamentu. Uczyli ich Słowa Bożego. Sami żyli według Słowa, innych uczyli, jak żyć według Bożego Słowa. Sami się modlili i innych uczyli, jak się modlić. Drodzy, to jest pewien przykład i dla nas. Abyśmy, dbając w bojaźni Bożej, szukali oblicza Bożego i wzrastali w ten duchowy wymiar, który jest wymiarem najważniejszym. To wcale nie oznacza, że będzie nam się zawsze fizycznie, materialnie dobrze powodziło. Istota prawdy leży w tym, aby zawsze nam się dobrze powodziło w wymiarze duchowym. To jest najważniejsze. Wymiar duchowy zawsze jest najważniejszy. Niech wam Bóg błogosławi we wszystkim. Niech was szczerze. Wołajmy do Pana. Ciągle oczyszczajmy nasze serca, nasze myśli. Wiecie, bo to nie jest tak, że wierzący tam tak są super i nie grzeszą. Grzeszymy, bądź to myślami, bądź nieraz słowem, zachowaniem, bądź językiem ciała. Razimy drugą osobę i gdzieś zawsze mamy z czego co wyznawać przed Panem, prosić Go o czystość naszych serc. Zresztą o tym mówi Jezus Chrystus w modlitwie. Odpuść nam co? Wiecie, a myśmy weszli w taką doskonałość, że już naprawdę jesteśmy, uważamy doskonale. Nie, to nie jest tak do końca. Ja bym też, tak jak mówię, radził, kiedy przystępujemy nawet do uwielbiania, aby sprawdzić nasze serca. To uwielbianie wpłynęło z czystych serc. Z czystych serc. Dzisiaj na to nie zwracamy uwagi. Dzisiaj bardziej zwraca się uwagę w uwielbianiu, a szczególnie, powiedzmy, zespołów na tą stronę techniczną. To jest ważne, ale na tą stronę duchową, żeby to uwielbianie płynęło z głębi serca. Z głębi serca. Tu leży prawda. I abyśmy badali nasze serca również, nawet przychodząc do nabożeństwa, Panie, chcę w czystości serca przystąpić do słuchania Twojego słowa w tym zgromadzeniu, w tej społeczności. Przypominam sobie, jak byłem jeszcze tutaj młodym człowiekiem na naszym terenie, a odbywały się raz na kwartach chyba takie spotkania Rady Starszych 6 zborów. I ja kiedyś zacząłem też na to uczęszczać. I kiedy były rozważane różne sprawy, bo dzisiaj tego nie mamy. I te duchowe sprawy, jak podjąć, jaką decyzję podjąć, to wtedy bracia się wypowiadali, a jak oczywiste, siedziałem gdzieś tam z tyłu, tylko patrzyłem i złałem. I niektórzy mówili w ten sposób, jak był jakiś tam rzucony temat do wykonania, do zrealizacji, niektórzy mówili, bracia, wiecie co, ale ja nie mam pokoju. W tym temacie nie mam pokoju. Inny powiada, ja w tym nie odpoczywam. To mnie tak wtedy zastanawiało. Jeden nie ma pokoju, drugi w tym nie odpoczywa, trzeci to popiera, a więc jest jakaś głębia, gdzie trzeba się zastanowić. Gdzie trzeba się na tym zastanowić. Dlatego też zwracam też uwagę na nasze serce i niech Duch Chrystusowy was prowadzi, mnie prowadzi i zmierzajmy do celu.